Muzyczne prezentacje. Po raz pierwszy na antenie.
Miesiąc temu, może półtora miesiąca temu, spotkałam się przed mikrofonem z moim radiowym kolegą Łukaszem Kurzawskim, który nie tylko jest autorem audycji Poduszkowiec, która jest emitowana w późnych godzinach wieczornych na naszej antenie, ale jest także związany z mobilnym studiem nagrań Rekard. I wtedy, jak pamiętasz, Łukaszu, rozmawialiśmy o płycie, która dopiero co się ukazała, miała swoją premierę, Flauto Brillante. To była płyta z muzyką fletową kompozytorów epoki romantyzmu. A teraz...
Tak, witam Państwa serdecznie, witam Cię, Ewo. Tak było rzeczywiście. A tu już kolejna.
Idziesz za ciosem, bo dzisiaj, tak patrzę tutaj, już numer czwarty płyty, młode wydawnictwo, więc nie ma się co dziwić, że to dopiero czwarta płyta, z muzyką gitarową, prezentującą literaturę, bym powiedziała, popularną, jak tutaj podane jest w informacji, prezentująca muzykę gitarową, bardzo popularną na wiedeńskich salonach mieszczańskich w pierwszej połowie XIX wieku. I drugi gość, którego tutaj dzisiaj mam przyjemność właśnie widzieć i Państwu przedstawić, Michał Stanikowski, wykonawca tej płyty, gitarzysta.
Witam Państwa również. Serdecznie witam Panią redaktor. Witam Ciebie, Łukaszu.
Drodzy Panowie, jak doszło do pomysłu, żeby tę płytę nagrać i właśnie ją tak wspaniale zatytułować? Ona jest właściwie w angielskim języku zatytułowana, ale wszystko dlatego, że dystrybucja ma być nie tylko na terenie Polski, ale myślicie również o tym, Panowie, żeby gdzieś poza granicami.
Już jest. Nawet na Wiena,
dokładnie.
No właśnie.
A pomysł wziął się naturalnie z potrzeby serca i z potrzeby zrealizowania moich marzeń, ponieważ utwory, które zawierają się na tej płycie, to utwory, które towarzyszyły mi od dziecka, to utwory, które jako dziecko marzyłem zawsze grać. I gdy pojawił się w mojej głowie pomysł spowiedzi artystycznej, to właśnie ten repertuar przyszedł mi na myśl jako pierwszy. Także nagrywaliśmy go z Łukaszem wspólnie.
I gdzie nagrywaliście, Panowie? W jakim wnętrzu, w jakiej sali, czy w studio?
No to wielka radość była, jeżeli chodzi o miejsce nagrania, bo nagrywaliśmy w Paradyżu.
Czyli w tym przepięknym barokowym kościółku.
Tak, i w tej przepięknej akustyce, znanej słuchaczom Radia Merkury zapewne z festiwalu Muzyka w Raju, który niedawno się zakończył. I tam zostaliśmy ugoszczeni wspaniale i mogliśmy tam nocami pracować nad tym albumem w tej pięknej akustyce i w takiej aurze jakiegoś spokoju i skupienia, która tam panuje, mam takie wrażenie.
Tak, a ta akustyka inspiruje, no mnie przypadkiem zainspirowała do nagrania tego, nawet nie przypadkiem, bo celowo tego pięknego repertuaru, a inspirowała dogłębnie do puszczenia wody fantazji. Także myślę, że wszystkie te muzyczne opowieści na tej płycie kształtowała ta akustyka w wielkim stopniu.
Bo to jest chyba duży komfort dla wykonawcy, gdy ma możliwość grania, nagrywania w żywej akustyce, w takiej, która odpowiada, której się komfortowo gra.
Ten dźwięk żyje po prostu,
tak, i wtedy,
prawda?
Jest takie sprzężenie zwrotne, jakby używając języka technicznego, że akustyka wpływa na wykonawcę i on wtedy może dać z siebie więcej, tak mi się wydaje.
Zgadza się, to taki świat się tworzy na zewnątrz, świat dźwięków, i wewnątrz duszy artysty.
Panie Michale, ja tutaj sięgam znowu do tego materiału reklamującego waszą premierę płytową. Tutaj się pojawiają nazwiska oczywiście kompozytorów najbardziej znanych osobom, które są blisko związane z muzyką gitarową, wręcz w taki sposób jak pan, czyli po prostu ją wykonują, albo są fanami gitary i chodzą namiętnie na wszystkie koncerty gitarowe. Mauro Giuliani to jest chyba najbardziej znane nazwisko. Potem się pojawia Johann Kaspar Merz. To już jest nazwisko mnie osobiście nieznane, ale pewnie gdzieś pojawiające się w literaturze gitarowej. I to są kompozytorzy, którzy, jak wynika również z tego opisu, działali gdzieś tam w okolicy Wiednia, czy w samym Wiedniu w pierwszej połowie XIX wieku, tak? A potem są jeszcze Manuel Maria Ponce i Manuel de Falla. Czyli to troszeczkę odbiega, jakby już zbliża się w stronę XX wieku.
Zgadza się, ale w pewnym stopniu wszystkie te utwory nawiązują do Wiednia, do pierwszej połowy XIX wieku, ponieważ Mauro Giuliani, jeśli byśmy szukali analogii, to taki gitarowy Mozart, być może Beethoven, jego Sonata Eroica to taki utwór przełomowy dla gitarzystów, wręcz romantyczny, chociaż sam Giuliani zaliczany jest do klasyków. Kolejny kompozytor, jeśli byśmy znowu szukali analogii, Johann Kaspar Merz to taki gitarowy Chopin albo Liszt, a Manuel Maria Pons, jeden z najwybitniejszych kompozytorów gitarowych, żyjący co prawda w XX wieku, wypełnił lukę, która nam, gitarzystom, dawała się we znaki, ponieważ Schubert, jeden z moich ulubionych kompozytorów, nie napisał nic na solo gitarę.
Podobno bardzo lubił gitarę, tak?
Bardzo lubił i znaleźć możemy opracowania jego pieśni na gitarę i śpiew, ale solowego utworu nie, natomiast mamy coś takiego, to jest właśnie Sonata Romantica Manuela Marii Ponce, który wszedł moim zdaniem w skórę Schuberta i grając ten utwór absolutnie nie mam wrażenia, że grał utwór Manuela Marii Ponce, wręcz mam wrażenie, że gram utwór Schuberta i takaż jest to sonata, także ja ją traktuję jako utwór Schuberta.
Romantyczny,
romantyczny,
tak?
Dokładnie. I dlatego wszystkie te utwory dość spójnie wiążą się z tym okresem i Wiedniem, a z kolei utwór Manuela de Falla to taki utwór przełomowy, wręcz pomostowy do XX wieku. To pierwszy utwór i jedyny na gitarę Manuela de Falla, utwór dla mnie specjalny, z którym wiąże się osobista historia.
Ach, nawet, proszę opowiedzieć.
No właśnie, ta historia jest na tyle osobista, że nie chciałbym jej zdradzać. Jest to utwór, który jednocześnie jest zapowiedzią kolejnej płyty. Być może będzie to płyta 0005 wydawnictwa Rekord. Tego nie wiem.
Może 6, może 7, może 120. Nie wiem.
Pan Michał jest w zasadzie naszym człowiekiem. Chodził pan do Poznańskiej Szkoły Talentów, tutaj niedaleko radia na Głogowskiej. Ale potem studia kończył pan już nie w Poznaniu.
Studia skończyłem na Akademii Wrocławskiej, ale u tego samego profesora, który prowadził mnie w Szkole Talentów w Poznaniu, profesora Piotra Zaleskiego. I tak wyglądała moja droga edukacyjna w Polsce. Po studiach w Akademii Wrocławskiej los wysłał mnie do Niemiec i tam od 2004 roku mieszkam. Tam studiowałem na niezliczonej ilości uczelni, wszystkie możliwe kierunki artystyczne i ostatni z nich zakończyłem w tym roku właśnie.
Czy jest pan skończonym muzykiem, tak? Jak można powiedzieć?
Myślę, że nie.
Żartuję oczywiście.
W pewnym sensie skończonym edukacyjnie gitarzystą. Jedyne, co mi pozostało w głowie, to pewne plany, być może studiowania kompozycji, być może jeszcze jakiegoś kierunku dawnego, być może wpadnę na pomysł studiowania lutni. Pomysłów mam mnóstwo.
Jest pan człowiekiem młodym, więc jeszcze wszystko przed panem. Można sobie, że tak powiem, w czasie to wszystko rozłożyć. Proszę powiedzieć troszeczkę, jak pana droga artystyczna wyglądała, bo czytając pana CV zauważyłam, że tam były udziały w rozmaitych ambitnych festiwalach, konkursach. Który z nich uważa pan za taki najbardziej prestiżowy i najbardziej satysfakcjonujący?
Dla mnie konkursy to w zasadzie nie był nigdy cel, a droga. Także żaden z tych konkursów nie jest dla mnie specjalny, muszę przyznać. A z drugiej strony każdy w pewien sposób był specjalną drogą właśnie do opanowania trudnego repertuaru, do przedstawienia go publiczności, do zachowania stalowych nerwów. Także była to nauka. Wziąłem udział w bodajże 20 konkursach, z których na 17 zdobywałem nagrody. I myślę, że jako całokształt widzę to jako coś specjalnego, mniej poszczególne konkursy. Jeśli można byłoby jakieś wyróżnić, to na pewno te międzynarodowe konkursy w Niemczech, czy chociażby ostatnie sukcesy na konkursach w Holandii, bo to są konkursy o bardzo dalekim zasięgu.
I pewnie też wysokim prestiżu. A jeżeli chodzi o instrument, na którym pan gra i na którym dokonał pan właśnie nagrania tego repertuaru z tej płyty, o której dzisiaj rozmawiamy i której fragmenty prezentujemy. Co to jest za instrument?
To jest instrument Jima Reedgate'a, lutnika australijskiego, jednego chyba z najbardziej znanych i lubianych obecnie lutników. To jest instrument, który oferuje bardzo szerokie spektrum barwowe, także moim zdaniem sprawdza się w każdej literaturze gitarowej, czy to będzie literatura współczesna z XX wieku planowana na kolejny album, czy właśnie literatura XIX wieku i nawet dawniejsza. Jest to instrument bardzo wdzięczny i bardzo lubię na nim grać.
Te elementy właśnie barwowe były dla mnie osobiście dużym zaskoczeniem, jak nagrywaliśmy. To, jak Michał potrafi w przeciągu ułamka sekundy drastycznie zmienić brzmienie gitary. Jakichś tajemnych technik używając zapewne.
Których nie będziemy zdradzać.
Nie będziemy, tego też nie będziemy
zdradzać. Lata pracy.
I to jest naprawdę, warto może pod tym kątem też posłuchać tej płyty, pod kątem barwy.
Dziękuję. Panie Michale, patrzę na pana ręce, szczególnie na prawą rękę. Mówię o tym dlatego, że nie tak dawno gościł tutaj, zresztą na tym samym krześle siedząc, pana bliski przyjaciel, kolega Łukasz Kuropaczewski, dyrektor dopiero co zakończonego festiwalu Polska Akademia Gitary. I właśnie jego prawa ręka wyglądała bardzo specyficznie, bo paznokcie były dosyć długie. Zresztą tutaj się tłumaczył, mówiąc, że ukrywa tę rękę, żeby właśnie pewnych podejrzeń ludzie nie rzucali. I teraz nawet w telewizji gdzieś też widziałem gitarzystę, który miał długie, takie wypolerowane i specjalnie przypiłowane paznokcie. Pan jakoś tak skromniej tutaj wygląda.
Być może, natomiast moje paznokcie są, państwo oczywiście nie mogą na to spojrzeć i pani by spojrzała pod kątem, są jak na mężczyznę nad wyraz długie. I dość nietypowo w tym momencie, ponieważ aktualnie pracuję nad repertuarem dawnym, także nie są mi potrzebne strasznie twarde i długie paznokcie, ale typowo w zasadzie używam tipsów, czyli paznokci.
Czyli idziecie panowie, rozumiem,
tak.
Tą samą drogą, którą pan Łukasz Kuropaczewski właśnie też mówił, że używa takiej metody.
Także... Ale możesz opowiedzieć, że pani w sklepie w Gościkowie tak trochę dziwnie na ciebie patrzyła, jak zauważyła te tipsy.
Dokładnie. Myślę, że niewielu mężczyzn pojawiło się w tym sklepie właśnie z długimi tipsami. Wzbudzam zawsze zainteresowanie. Zresztą podczas nauki w liceum, jeżdżąc tramwajem, czy na studiach autobusami, zawsze był to element interesujący. Wręcz bawiłem się tymi paznokciami, by oglądać, jak towarzysze...
I wzbudzać zainteresowanie.
Dokładnie. Towarzysze z autobusów śledzą, wodzą wzrokiem za nimi. Także jest to na pewno coś nietypowego.
Ja rozumiem, że to jest po prostu konieczność dla gitarzysty. Dłuższe paznokcie, które zarywają struny, jest to jakby to przedłużenie instrumentu poniekąd.
Absolutnie tak. Jest to konieczność, jest to też element, który daje gitarzyście więcej możliwości barwowych właśnie, ponieważ można uderzyć strunę pod różnorakim kątem, wydobyć dźwięk bardziej ostry, miękki, uderzać strunę pod takim kątem, aby ominąć paznokieć, czyli opuszkiem.
Czyli złamanie paznokcia dla gitarzysty to jest tragedia.
Jak tak złamanie nogi u piłkarza.
Ojej, to rzeczywiście, to nie życzę panu.
Wracając bardzo tego nie chcę.
Do tej płyty, której premiera ma miejsce właściwie już teraz,
5
prawda?
5 września,
tak
to jest oficjalna.
Proszę bardzo. Czyli mogą państwo rozpytywać o tę płytę. Płytę gitarową wydaną przez Studio Nagranie Rekord, a wykonywane te wszystkie utwory, o których mówimy i których słuchamy, są przez pana Michała Stanikowskiego. Proszę powiedzieć, oprócz Polski, gdzie jeszcze panowie dystrybuujecie tę płytę?
Dystrybucja międzynarodowa, w którą zaangażowała się firma Rekord, wydawnictwo Rekord, jest oparta o taki portal, on nazywa się CD Baby. Nie brzmi to może bardzo prestiżowo, ale wielu artystów, tak zauważam taki trend, zaczyna na tym portalu umieszczać swoje nagrania, bo dzięki temu te nagrania pojawiają się wszędzie, tak? Ale wszędzie w znaczeniu głównie internetu, na wszystkich większych portalach typu Amazon, CD Universe, na przykład bardzo popularnym wśród wszystkich użytkowników Macintosha, iTunes, też ta płyta już jest. Jest to troszeczkę znak nowych czasów i tego, że coraz więcej osób posługuje się internetem i w tym internecie poszukuje muzyki. Oczywiście też możliwość jest do dostania fizycznej płyty. To nie tylko chodzi o to, że pliki w formacie MP3 są dystrybuowane, ale ktoś mieszkając w Australii czy w Kanadzie również może zamówić poprzez rozmaite portale międzynarodowe fizyczną płytę.
Czyli poszliście panowie szeroko i można płytę, Wiena, gitar, recital dostać właściwie w każdym zakątku świata w takim razie.
Tak, wracając do tutaj naszego lokalnego miejsca Poznania, to tutaj w księgarniach muzycznych, w sklepach jest ta płyta na półce, więc jeżeli... też nie uciekamy od tego, żeby płyta była normalnie, tradycyjnie w sklepie. Mhm.
Jeżeli państwo są zainteresowani tą płytą, bo fragmenty prezentujemy, to nic prostszego, po prostu proszę zajrzeć do którejś z księgarni czy ze sklepów muzycznych Poznania. Powodzenia życzę obu panom i
dziękuję.
Do miłego zobaczenia. Pan Michał Stanikowski, gitarzysta i może szef mobilnego studia nagrań Rekord, Łukasz Kurzawski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Thank you.